Umiłowanie Pana naszym Jezusie Chrystusie, kochani bracia i siostry. Jako że dzisiaj część braterstwa przybyło, tak jak już bracia wspominali, część ubyło, a jeżeli z kimś nie miałem tego przywileju uściśnięcia bratniej dłoni, witam Was słowami naszego Pana, pokój Wam. Co prawda wczoraj już były odczytywane pozdrowienia, ale dzisiaj rozmawiałem jeszcze z rodzicami i mam takie świeżutkie pozdrowienia, jeszcze gorące. Tu brat Franek wczoraj wspominał, trochę postraszył stanem zdrowia taty, ale nie ma się o co martwić. Szybko dochodzi do siebie po zabiegu i cieszymy się, że powraca do zdrowia. Do pozdrowień chciałem również dołączyć życzenia Bożego błogosławieństwa od naszej drugiej mamy, siostry Marysi Zaniewicz, co też przyboży. Dziękuję. Kochani braterstwo, w poprzednim wykładzie mieliśmy możliwość posłuchania dosyć twardego pokarmu, jak również sam brat o tym wspominał. Teraz może, żeby zbytnio braterstwa nie przemęczyć, chciałbym, abyśmy się zastanowili nad pokarmem, wydawać by się mogło, nieco lżejszym. Nad tematem, który być może jest łatwiejszy do przekazania, a jaki on będzie w wypełnieniu czy w wykorzystaniu w naszym codziennym życiu, to braterstwo sami na to zwrócą uwagę. W Ewangelii według świętego Jana w 6 rozdziale mamy opisane kilka historii związanych z działalnością naszego Pana. Kiedy to Żydzi nie do końca zaufali temu, co mówił nasz Pan, domagali się znaku. Kiedy zostali zganieni za to, że chodzą za Nim nie do końca po to, żeby czegoś się nauczyć, coś usłyszeć, ale w znacznej mierze po to, żeby skorzystać z pokarmów, które można było zjeść przy okazji słuchania. Wielu z tych słuchaczy zgorszyło się i nastąpiło pewne rozdwojenie. Niektórzy z nich rozgniewali się. A kiedy Pan Jezus dalej wspomniał, że to On sam jest chlebem żywota i kto będzie spożywał ten chleb, to będzie mógł żyć wiecznie, rozpoczęła się wręcz kłótnia między Żydami, jak to jest możliwe, żeby człowiek mógł rozdawać swoje ciało jako pokarm i krew jako napój. Żydzi w tym momencie nie zrozumieli słów Pana Jezusa. Nie dotarło do nich to, że trzeba najpierw przyjąć zasługę naszego Pana, właściwie pojąć Jego ofiarę, uczestniczyć w Jego doświadczeniach. Wtedy dopiero można mieć nadzieję żywota wiecznego. Kiedy to Żydzi nie zrozumieli słów mistrza, to jak wspominałem, wielu z nich zgorszyło się i odeszło. Od tego momentu przestali chodzić za naszym Panem. A On zapytał również swoich uczniów. Zapytał apostołów, czy oni również chcą odejść. Widział, co się dzieje. Widział zgorszenie tych, którzy odeszli. Był świadomy tego, że sami uczniowie nie do końca być może rozumieją to, co On stara się im przekazać. Zadał im bardzo konkretne pytanie. Czy wy też chcecie odejść? Apostoł Święty Piotr odpowiedział na to pytanie bardzo pięknymi słowami. W szóstym właśnie rozdziale Ewangelii według świętego Jana od 67 do 69 wersetu czytamy takie słowa. Wtedy Jezus rzekł do 12: czy i wy chcecie odejść? Odpowiedział mu Szymon Piotr: Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa żywota wiecznego. A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Chrystusem, Synem Boga żywego. Jakże piękne wyznanie. Apostoł Święty Piotr powiedział, że oni nie mają dokąd pójść. Poznali, że to właśnie On jest Synem Bożym i chcą być razem z Nim. Chcą budować się tym, co On ma im do przekazania. I odpowiedział pytaniem na pytanie. Panie, do kogoż pójdziemy? I tak właśnie zatytułowałem to rozważanie. Spróbujmy sobie może teraz odpowiedzieć na to pytanie, czy my mamy gdzie iść? Skoro poznaliśmy naszego Pana, skoro przyjęliśmy do naszego serca, uświadomiliśmy sobie, że to właśnie On posiada te słowa żywota i dzieli się nimi z nami, to czy my mamy dokąd pójść? Okazuje się, że w dzisiejszym czasie, w jakim przyszło nam żyć, roztacza się przed nami wiele ofert. Właśnie teraz jesteśmy w naszym codziennym życiu zasypywani różnymi zachętami, różnymi reklamami, wezwaniami. Ale my wiemy, że nasza droga ma być nie za kimkolwiek innym, ale właśnie za Panem. Słyszymy wiele głosów, które wzywają nas do ubiegania się o dobra tego świata, o przyjemności, o mądrość, ale mądrość w sensie mądrości tego świata. Słyszymy zachętę do pozyskiwania różnych innych rzeczy, które tak naprawdę dla chrześcijanina nie są wcale tak bardzo istotne. Wielu z nas doświadczyło tego, że te słodkie słowa zachęty doprowadzają do czegoś zupełnie innego, czego spodziewalibyśmy się i co chcielibyśmy robić w naszym chrześcijańskim życiu. Poznaliśmy już naszą ludzką naturę, jej pożądania i mamy świadomość tego, że nasze ciało przeszkadza nam w tym, aby stwarzać odpowiednie warunki do rozwoju nowego stworzenia. Nasze ciało właśnie bardzo często jest tak zamroczone, że stara nam się przesłonić to, co jest naprawdę dobre i pożyteczne. A kiedy mu pofolgujemy, zaczynamy wybierać to, co nie jest dobre, to, co nie jest pożyteczne, a wręcz odwrotnie, Wybieramy to, co jest szkodliwe, a odrzucamy czystą naukę Słowa Bożego. Nasz Pan mówił o tych różnych głosach, które wzywają ludzi i wiodą ich na bezdroża. Przypomnijmy sobie słowa z 10 rozdziału Ewangelii według świętego Jana. Od 1 wersetu mamy napisane tak. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto nie wchodzi przez drzwi do owczarni, lecz w inny sposób tam się dostaje, ten jest złodziejem i zbójcą. Kto zaś wchodzi przez drzwi, jest pasterzem owiec. Temu odźwierny otwiera i owce słuchają jego głosu i po imieniu woła owce swoje i wyprowadza je. Gdy wszystkie swoje wypuści, idzie przed nimi, one zaś idą za nim, gdyż znają jego głos. Za obcym natomiast nie pójdą, lecz uciekną od niego, ponieważ nie znają głosu obcych. Dalej nasz Pan mówi, że jest drzwiami. Jeszcze dalej mówi, że jest tym dobrym pasterzem, który posiada swoje owce. Owce, które słuchają właśnie jego głosu. A czy w dzisiejszym czasie wszyscy są w stanie usłyszeć i zrozumieć głos tego dobrego pasterza? Zauważamy, że zdecydowanie więcej jest tych, którzy są głusi na słowa naszego Pana. Natomiast mają doskonale rozwinięty zmysł słuchu na głos świata, ciała i szatana. A Pismo Święte mówi bardzo wyraźnie, kto ma uszy ku słuchaniu, to niechaj słucha. Słowa te są wielokrotnie powtórzone w Księdze Objawienia. Fakt, że otworzyliśmy swoje uszy na słuchanie Ewangelii, to jest powód do wielkiej radości. Postaramy się słuchać tej czystej nauki i stosować ją w naszym codziennym życiu. Ale to wcale nie znaczy, że jesteśmy zupełnie zamknięci na to, co nas otacza. Że nie docierają do nas właśnie te inne głosy, które odprowadzają nas od prawdy i od Chrystusa. Naszym zadaniem jest właśnie posiągnięcie tej umiejętności rozdzielenia tych głosów, które zwodzą nas na manowce, od głosu naszego Pana. Raz wspominał w poprzednim rozważaniu, że namiot świadectwa był przykryty warstwami po to, żeby tam do środka nie dostawało się inne światło. A my jesteśmy zobowiązani zadbać o to, aby do naszych uszu nie dopuszczać innego głosu. I nie przyjmować tego innego światła, które jest pokrzywione, które początkowo może wydawać się, że jest takim cichym i spokojnym głosem naszego Pana, a potem okazuje się, że jesteśmy gdzieś daleko. Skoro zostaliśmy przyjęci do Pańskiej owczarni, to otrzymaliśmy właśnie tą sposobność rozpoznawania głosu naszego dobrego pasterza. Musimy więc go się dokładnie nauczyć, dokładnie zapamiętać, aby nie skojarzyć go z jakimkolwiek innym. Na czym to polega? Nauczenie się głosu naszego dobrego pasterza polega na systematycznym nauczaniu się, na systematycznym uczeniu się tego, co nasz Pan starał się nam przekazać. Również tu brat wspominał o tym, że powinniśmy otwierać tą księgę i chętnie korzystać z tego, co tam jest zapisane. Poprzez studiowanie nauki Słowa Bożego uczymy się głosu naszego Pana. I jesteśmy w stanie go rozpoznać, rozróżnić go między innymi głosami, które nas otaczają wokół. Ale kiedy nie będziemy mieli czasu na to, żeby tego głosu się nauczyć, to będziemy w stanie odróżnić ten głos od głosów innych, które będą starały nas się zwieść? Pismo Święte wspomina, że szatan wtedy, kiedy będzie chciał nas zwieść, to kogo będzie udawał? To będzie udawał anioła światłości. Będzie wykorzystywał taki cichy, bardzo miły, uprzejmy, spokojny głos. I wydawać by się mogło, że bardzo chętnie byśmy go posłuchali. I słyszymy teraz bardzo często słowa zachęty do badania Słowa Bożego, do tego, abyśmy się zastanawiali nad nauką, tylko żebyśmy nie zwracali uwagi na to światło, które dostaje się gdzieś tam bokami. Żeby nie przeszkadzało nam to światło, które świeci w niewłaściwym kierunku i z niewłaściwej strony. Bo to tak dobrze i miło, kiedy bracia w zgodzie mieszkają, prawda? Jest to bardzo piękna rzecz. Jednomyślność między ludem Bożym. Ale na czym ona ma polegać? Nie na tym, że nie będziemy zauważali tego, że ktoś tłumaczy naukę Słowa Bożego na swój sposób i tłumaczy to w taki sposób, że nie wytrzymuje to krytyki Słowa Bożego. A szatanowi właśnie o to tylko chodzi. Aby pobudzić nasze serca do tego, żeby patrzeć nie w tą stronę, co trzeba. Pytanie, które zadał nasz Pan, wiązało się z pewnego rodzaju przesiewaniem na tamten czas, bo pozostali przy Nim tylko ci, którzy pragnęli w dalszym ciągu słuchać Jego nauki. Mamy świadomość tego, że żyjemy w czasach ostatecznych i że dzisiaj również dochodzi do różnego przesiewania. Jesteśmy doświadczani. Czy nasza wiara jest wystarczająca? Czy nasze zrozumienie nauki Słowa Bożego jest na odpowiednim poziomie? Czy jednak wolimy słuchać tylko tego, co jest miłe i przyjemne i cieszyć się tylko z tego, że nikt nas nie zaczepia? Te przesiewania mają miejsce przez cały czas wieku Ewangelii trwają aż dotąd. I tak jak wtedy niektórzy odchodzili z powodu niezrozumienia nauk, inni świadomie lekceważyli słowa prawdy, a jeszcze inni ulegali namowom tych, którzy chcieli pozyskać jak najwięcej słuchaczy. Dlatego więc musimy pilnie studiować naukę Słowa Bożego, aby dokładnie nauczyć się głosu naszego dobrego pasterza. Czytaliśmy w tym fragmencie z 10 rozdziału, że te owce słuchają głosu tego pasterza i są mu posłuszne. A czy możemy powiedzieć o sobie, że jesteśmy posłuszni głosowi naszego dobrego pasterza, kiedy nie będziemy wypełniali jego woli w stosunku do nas? Czy więc słuchamy jego głosu, czy go tylko słyszymy? Bo tutaj też należałoby zwrócić uwagę na pewnego rodzaju różnicę. Słyszeć głos, a słuchać go i wykonywać to słowo, które do nas jest wypowiedziane. Jak to zrobić, żeby być absolutnie pewnym, w którą stronę chcemy iść i czy jego głosu słuchać? Aby nasza decyzja mogła być właściwa i ostateczna, od której nigdy nie będziemy próbowali się odwrócić. Jednak dobrze będzie, kiedy zauważymy te różne inne głosy, bo tak jak czytaliśmy w tamtym fragmencie, owce nie reagowały na ten inny głos, bo go nie znają. Dzisiaj zauważamy to, że niektóre słowa ogólnie rzecz biorąc są przyjemne, ale tak jak wspominałem, nie pod każdym względem wytrzymują krytykę Słowa Bożego. Tak więc słyszymy w dzisiejszym czasie, dźwięczny głos. Głos złota, ale złota tego świata. Nie tego złota wspomnianego w poprzednim temacie. Świat wystawia swoją złotą przynętę i obiecuje wielkie rzeczy. Podsuwa na myśl, że nasza religijna gorliwość jest owszem dobra, bo bardzo dobrze jest być gorliwym chrześcijaninem, ale no jesteście trochę zbyt przesadni. Może trochę fanatyczni. I to tylko właśnie ten nasz fanatyzm sprzeciwia się gromadzeniu dóbr tego świata. A przecież gdybyśmy nawet mieli na chwilę odejść od Pana, po to, żeby jakoś zabezpieczyć swój byt, to byłoby to tylko krótkotrwałe, chwilowe odejście. I przecież zawsze możemy podążyć za Panem trochę później. Ale czy możemy? Czasami bardzo daleko potrafią odprowadzić takie słowa. A w Ewangelii według świętego Mateusza w 19 rozdziale a 24 wersecie mamy wspomniane bardzo ważne ostrzeżenie. Braterstwo znają te słowa. A nadto powiadam wam, łatwiej wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. Pamiętamy owego bogatego młodzieńca, który pytał się naszego Pana, jak to zrobić, żeby stać się jego uczniem i odziedziczyć królestwo. To wszystko, o czym mówił Pan Jezus, to On czynił od wczesnej młodości. Ale kiedy zaproponował mu sprzedanie majątności i rozdanie ubogim, ów młodzieniec się zasmucił i odszedł, bo był bardzo majętny. Nie chciałbym tutaj być, kochani braterstwo, źle zrozumiany. Samo posiadanie dóbr materialnych tego świata nie jest niczym złym. Jeżeli ktoś ma zdolność pomnażania tego, nie widzę w tym niczego złego. Byleby tylko to pomnażanie się dóbr tego świata nie stało się głównym zadaniem naszego życia. Apostoł Paweł daje nam wspaniały przykład, jaki właśnie powinien być nasz stosunek do dóbr materialnych tego świata. W pierwszym liście do Tymoteusza, w 6 rozdziale, a od 10 wersetu czytamy takie słowa. Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Niektórzy ulegając jej, zboczyli z drogi wiary i uwikłali się sami w przeróżne cierpienia. Ale Ty, człowiecze Boży, unikaj tego, a zabiegaj o sprawiedliwość, pobożność, wiarę, miłość, cierpliwość, łagodność. Staczaj dobry bój wiary. Uchwyć się żywota wiecznego, do którego też zostałeś powołany i złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków. Nasze dobra materialne, gdybyśmy mieli ich nawet bardzo wiele, ale używali ich w dobrym kierunku, to wcale nie musimy mieć żadnych wyrzutów sumienia i nie musimy obawiać się tego, że to w jakiś sposób odprowadzi nas od Pana. Bylebyśmy tylko umieli to umiejętnie wykorzystać. Słyszymy również głos sławy. I bardzo wielu ludzi, ale ludzi tego świata idzie za tym głosem, bo chcą być sławni. Chcą być bardzo wysoko poważani między ludźmi. Ale głównym powodem tego wszystkiego jest pycha i wyniosłość ducha. Ambicja dla samego siebie, a nie pokora i umiłowanie Pana Boga. Nie ma w tym wszystkim umiłowania Jego sprawiedliwości. Bardzo mało jest tych, którzy dostępują Bożego błogosławieństwa, którzy czują obecność Pana Boga w ich życiu i potrafią to pogodzić z ludzką chwałą i dochodzą do jakichś wielkich zaszczytów tego świata. Nie jest to możliwe. Jest to bardzo fałszywy głos, budzący fałszywe nadzieje, które bardzo szybko zostają zburzone przez różne niepowodzenia. Ten głos chce nas odwieść od pokornej ścieżki posłuszeństwa i samoofiary w służbie Bożej. Pismo Święte podaje nam, jaki stosunek ma Pan Bóg do tych, którzy są niepobożnymi. W Księdze Przypowieści Salomonowych w 15 rozdziale od 8 do 9 wersetu czytamy. Ofiara bezbożnych jest ohydą dla Pana, lecz modlitwa prawych podoba Mu się. Ohydą dla Pana jest droga bezbożnego, lecz naśladowcę sprawiedliwości On miłuje. Również święty Jakub w swoim liście bardzo wyraźnie mówi o stosunku Pana Boga do ludzi, którzy są pyszni i dążą do światowej sławy. Wspomina o tym w 4 rozdziale, w 4 i 6 wersecie. Czas nam bardzo szybko ucieka. Nie będziemy tych wszystkich wersetów czytać. Są również miliony ludzi, którzy szukają światowych przyjemności i ubiegają się o nie. Po to właśnie, żeby służyć swojemu ciału. I tak jak już słyszeliśmy wielokrotnie również z tego miejsca, że kiedy będziemy sprzyjali naszemu ciału, to czy to będą odpowiednie warunki do rozwijania się nowego stworzenia? Na pewno nie. Jakże wielu ludzi pozostawiło swoje domy, swoich bliskich, po to, żeby zaspokoić swoje cielesne zachcianki, po to, żeby skosztować wielkiego świata. Przypominamy sobie przypowieść o synu marnotrawnym, który bardzo szybko przekonał się o tym, że jego ojciec chciał dla niego jak najlepiej. Przekonał się, że jednak czasami warto posłuchać tych starych rodziców, którzy już przeżyli kawałek swojego życia, wiele doświadczyli. I jeżeli ostrzegają nas przed niebezpieczeństwami tego świata, to wiedzą, o czym mówią. Zauważamy, że wszystkie te zwodnicze głosy mają swoje korzenie w samolubstwie. Skłaniają się one do właśnie samowywyższenia. Wtedy, kiedy to głos naszego Pana wzywa nas do oderwania się od samolubnego stanu, podążania na wyższy poziom uczuć, na poziom uczynności oraz umiłowania Boga, dążenia do sprawiedliwości i czynienia dobra. Zauważamy jednocześnie, że Pan Bóg pozwala na to, abyśmy byli doświadczani w naszym życiu, czy potrafimy sobie poradzić z niektórymi trudnościami. Musimy sobie uświadomić, że bez pomocy Pana Boga z naszych doświadczeń sami nie jesteśmy w stanie się wydostać. Pan Bóg, zezwalając na doświadczenia, równocześnie pokazuje nam drogę wyjścia z nich, ale do nas należy znalezienie tej drogi i właściwe odczytanie intencji. Bo Pan Bóg nigdy nie dopuści na nas, nie pozwoli na takie doświadczenia, które spowodowałyby nasze zwątpienie i odejście od prawdy, jeżeli tylko jesteśmy Jego prawdziwymi dziećmi. Mamy pracować nad naszym charakterem, wzmacniać go, aby był zdolny przeciwstawiać się słabościom właśnie naszego ciała, jak i również wpływom świata i wpływom szatana. Tylko ci, którzy wypracują w sobie taki charakter, mogą okazać się zwycięzcami. I tylko tacy będą przyjęci przez naszego Pana jako Jego współdziedzice w Królestwie. Widzimy więc, że Pan Bóg szuka takich, którzy nie tylko zawarli z Nim przymierze, ale dba o takich, którzy wyzbyliby się wszystkiego, co odciąga ich od nauki Słowa Bożego i zastosowania jej w codziennym życiu. Tacy właśnie będą zdolni powiedzieć: nie moja, ale Twoja wola niech się stanie. Tak, jak to zrobił nasz Pan. Będą zdolni do zupełnego poddania się Panu Bogu, który może uczynić nas sposobnymi do tego wielkiego dzieła pomocy ludzkości w doprowadzaniu się do doskonałości i społeczności z Bogiem. Gdybyśmy mogli zawsze pamiętać o tym, że te wszystkie doświadczenia są dopuszczane na nas po to, aby wypróbować nasz charakter, patrzylibyśmy na nie z innej perspektywy. Łatwiej byłoby nam zrozumieć nasze synostwo. I wtedy bylibyśmy w stanie przyjąć owe doświadczenia z radością. W pierwszym liście apostoła świętego Piotra, w pierwszym rozdziale, w 6 i 7 wersecie czytamy: weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami, ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane ku chwale i czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. Popatrzmy jeszcze na słowa świętego Jakuba z 1 rozdziału, werset 2 i werset 12. Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie. Błogosławiony mąż, który wytrwa w próbie, bo gdy wytrzyma próbę, weźmie wieniec żywota obiecany przez Boga tym, którzy Go miłują. W ten sposób zostaliśmy zapewnieni, że tylko ci odziedziczą Królestwo, których została doświadczona wiara i miłość do Pana Boga, których była doświadczona wiara w obietnicę, a doświadczana była właśnie przez różne próby i pokusy. Ci, którzy ulegają pokusom świata i zostaną pobudzeni do pewnego rodzaju buntu przeciwko boskiemu słowu, znajdą się w bardzo wielkim niebezpieczeństwie. Mogą stracić swoje zainteresowanie i powiedzą, że to jest twarda mowa i nie będą więcej chodzili za Panem. Pozostaną jednak tacy, którzy wytrwają przy Panu i nie zostaną oderwani od Niego żadnymi sztuczkami ani atakami szatana. Ci pójdą za Panem wąską drogą. Drogą prób, doświadczeń, po to, aby, tak jak wspominałem, być przygotowanym do wielkiego dzieła przyszłości. Jak czytamy w 3 rozdziale Księgi Objawienia świętego Jana, a 4 wersecie, że chodzić z Nim będą w szatach białych. Dlaczego? Dlatego, że są godnymi. Bo teraz znajdują się na sądzie. A kiedy przyjdzie właściwy czas, otrzymają nagrodę i będą chodzić razem z Panem, dlatego, że są godnymi. Kiedy przyjęliśmy naszego Pana, kiedy przyjmujemy naukę Słowa Bożego do naszego serca, to tak naprawdę nie wiemy, dokąd moglibyśmy pójść. Bo tutaj jest nam dobrze. Dlatego Pismo Święte zachęca nas do tego, abyśmy nie opuszczali społecznego zgromadzenia, abyśmy do zboru przynosili jeden psalm, drugi pieśń, po to, abyśmy po wspólnym zgromadzeniu się mogli się wspólnie budować, sprowadzać Boże błogosławieństwo i stać się sprawcami jeszcze większej chwały i czci dla Pana Boga. Kiedy słyszymy wezwanie świata, rozumiemy próżność tych fałszywych obietnic i zdajemy sobie sprawę z tego, że żaden z tych głosów nie daje zadowolenia. Natomiast w wezwaniu naszego Pana rozpoznaliśmy nie tylko słuszność i sprawiedliwość, lecz dostrzegamy obiecaną nagrodę, czyli ten żywot wieczny, który jest obiecany tym, którzy go miłują. W 7 rozdziale Ewangelii według świętego Mateusza od 15 do 20 wersetu czytamy takie słowa. Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w odzieniu owczym, wewnątrz zaś są wilkami drapieżnymi. Po ich owocach poznacie ich. Czyż zbierają winogrona z cierni albo z ostu figi? Tak każe dobre słowo, tak każde dobre słowo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo rodzić złych owoców, ani złe drzewo rodzić dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, wycina się i rzuca w ogień. Tak więc po owocach poznacie ich. Przyszło nam żyć w takim czasie, gdzie słyszymy właśnie bardzo różne głosy, które w różny sposób przedstawiają nam naukę Słowa Bożego. Dlatego naszym zadaniem jest nie przyjmowanie bezkrytyczne tego, co słyszymy, ale dogłębne badanie i zastanawianie się nad tym, czy to, co słyszymy, jest zgodne z czystą nauką Słowa Bożego. Nie może być tutaj miejsca na to, że nie reagujemy na nic dla błogiego spokoju, dlatego że jest nam bardzo dobrze być razem. Dlatego, że to jest rzeczą bardzo dobrą i miłą, gdy bracia w zgodzie mieszkają. Ale w zgodzie mieszkać można tylko z tymi, którzy wyznają tylko te same zasady wiary. Którzy stosują w swoim codziennym życiu tą czystą, zdrową naukę Słowa Bożego. I nie przynoszą obcego ognia, nie przynoszą obcego światła, nie przynoszą obcego pokarmu zza obozu. Bo ten pokarm, który był zdobywany za obozem na jeden dzień drogi, jak pamiętamy z historii, nie wyszedł im na zdrowie, a wręcz przeciwnie. Zauważamy, że nigdzie indziej nie ma podobnej obietnicy i żadne inne źródło nie daje nam tak wielkiej nadziei, jak czysta nauka Słowa Bożego. Zatem nie możemy myśleć o zaangażowaniu się do jakiejkolwiek innej służby oprócz służby Pańskiej. Kiedy przyjęliśmy naszego Pana do naszego serca, kiedy uczyniliśmy dobre wyznanie przed wieloma świadkami, czy to już wszystko, co mogliśmy zrobić? Musimy mieć świadomość tego, że musimy rozwijać się dalej. Uczyniliśmy ślub z naszym Panem. Ofiarowaliśmy się Panu Bogu na wyłączną służbę. I czy to tak można wejść do tego wojska, posłużyć jakiś okres czasu i potem wyjść z założenia, że już wystarczy? Bo ta służba jest zbyt absorbująca, że wymaga od nas zbyt wielu poświęceń. Że przestałem mieć czas na to, aby służyć Bogu. Czy mogę sobie na to pozwolić? W Księdze Kaznodziei Salomona w 5 rozdziale od 3 do 4 wersetu czytamy takie słowa. Gdy złożysz Bogu ślub, nie zwlekaj z wypełnieniem go, bo mu się głupcy nie podobają. Co ślubowałeś, to wypełnij. Lepiej nie składać ślubów, niż nie wypełnić tego, co się ślubowało. Bardzo często porównywane jest nasze ofiarowanie się Panu Bogu ze złożeniem ofiary na ołtarzu. Bo nasza ofiara ma być spalona do samego końca, to znaczy do końca naszego życia. A gdybyśmy spróbowali taką rozpaloną ofiarę zdjąć z ołtarza, byłoby to dobrze? Na pewno byśmy się mocno poparzyli na tym. Tak więc jest bardzo duża odpowiedzialność w podejmowaniu kroków, w podejmowaniu decyzji. Jeżeli podjąłem decyzję pójścia za Panem, to jest to decyzja na całe życie. Żeby iść za Panem Jezusem, który jest tym dobrym pasterzem i żeby czuć się Jego owcą z Jego owczarni, to muszę wypełniać Jego wolę w stosunku do siebie. Skoro pasterz prowadzi mnie na to czy inne pastwisko, to czy dalej będę owcą z Jego owczarni, kiedy pójdę sobie na inne? Wtedy ten pasterz będzie musiał użyć laski, żeby zawrócić mnie z błędnej drogi. Tak jak wierni uczniowie w pierwotnym kościele częściowo rozumieli znaczenie nauk, których większość ludzi nie była w stanie zrozumieć, tak teraz w czasie, w której obecności naszego Pana, Jego słowa mają tak samo piękne i znaczące i mocne są dla nas, którzy postanowiliśmy pójść za Nim. W dzisiejszym czasie nauka Słowa Bożego powinna coraz bardziej przybliżać nas do Pana, i przekonywać nas w tym, że to, co postanowiliśmy, to zrobiliśmy dobrze. Musimy mieć świadomość, że żyjąc już pod koniec wieku Ewangelii, musimy coraz bardziej uważać na naszą drogę, bo będzie ona okazywała się coraz bardziej wąska, być może coraz bardziej wyboista i będzie na niej czyhało coraz więcej niebezpieczeństw. Niebezpieczeństw coraz trudniej dostrzegalnych. Bo pamiętajmy o tym, że szatan uczy się również tak samo, jak i my przez całe życie. I nauczył się już bardzo dobrze manipulować ludźmi. Dlatego musimy dbać o to, aby nie dać się zmanipulować. Niech więc nasze przywiązanie do Pana Boga napełni nasze serce obiecaną zupełną radością. Radością odpoczynku i pokoju. Trwajmy więc, kochani braterstwo, przy naszym Panu, jako tym najlepszym pasterzu, przynosząc coraz bardziej obfite i coraz bardziej słodkie owoce. A kiedy pojawi się jakieś zwątpienie, kiedy pojawi się jakiś kłopot czy doświadczenie, popatrzmy na nie tak, jak patrzyli apostołowie. I kiedy zabrzmi w naszych uszach pytanie, czy ty też chcesz odejść, to nie zawahajmy się odpowiedzieć tak, jak to odpowiedział apostoł święty Piotr. Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa żywota. Apostoł święty Paweł w drugim liście do Tymoteusza, w 4 rozdziale, a w wersecie 7 i 8 zapisał bardzo piękne słowa, które są również moim życzeniem dla braterstwa i dla samego siebie. Kiedy już będziemy przekonani o tym, że przez całe nasze życie szliśmy za tym dobrym pasterzem, i nie ulegliśmy żadnej pokusie, która spowodowała nasze odejście od Pana i od prawdy, to będziemy świadomi tego, że bojowaliśmy ten dobry bój wiary. I miejmy, kochani braterstwo, tą świadomość, którą posiadał apostoł święty Paweł. Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem, a teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. Amen.